punkty widzenia.
Robert Szumielewicz, witam Państwa. Minęła 16.30, zaczynamy nasz program. Do końca marca jest jeszcze czas dla samorządów na usunięcie lub modyfikację pomników i tablic. Prawa nazw ulic praktycznie już została załatwiona. To oczywiście wszystko w związku z ustawą dekomunizacyjną. Jednym z takich pomników, pomnik bojownikom o narodowe i społeczne wyzwolenie znajdujący się na Kieleckiej Kadzielni, właśnie też podpada pod ustawę dekomunizacyjną. No i tutaj pytanie do Państwa, czy ten pomnik powinien zostać wyburzony? 41 200 2020. Czekam na Państwa opinie i telefony w tej sprawie. Dziś gośćmi Radia Kielce są Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.
Dzień dobry, witam Państwa.
Marek Jończyk, historyk, kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry Państwu.
I kieleccy radni Witold Borowiec i Piotr Kisiel.
Dzień dobry.
Do Państwa też na początek skieruję to pytanie, czy ten pomnik powinien zostać wyburzony, czy tylko powiedzmy jakieś modyfikacje, aby spełniał warunki ustawy dekomunizacyjnej. Pani wojewoda.
Myślę, że na to pytanie dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. To ustawa wskaże, co należy zrobić. Pomnik po prostu nie może istnieć w takiej formie na pewno. I to myślę, że jednoznacznie możemy dziś powiedzieć. Do końca marca samorządy mają czas na dekomunizację tych pomników i w ścisłej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej będziemy podejmować stosowne decyzje.
Panie Marku?
Przychylam się do stanowiska pani wojewody. Oczywiście w takim kształcie, w jakim jest obecnie, nie może dalej funkcjonować. Aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę, że jest to troszeczkę inna kategoria. Czy ten pomnik należy zaliczyć do troszkę innej kategorii niż pomniki, które na przykład były fundowane w drugiej połowie lat 40. czy w latach 50. XX wieku. I odwołam się choćby do pomnika, który już nie istnieje, ale pewnie część słuchaczy pamięta ten monument na dzisiejszym skwerze Żeromskiego, pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. On został rozebrany bardzo szybko, bo już latem 1989 roku, tuż po wyborach czerwcowych. Ale te dwa przykłady po prostu dlatego, żeby pokazać, że jest zasadnicza różnica. O ile te pierwsze z lat 40., 50. treści, jakie tam się pojawiały, odwoływanie się do tej uległości, wręcz takiego stosunku wasalnego do Związku Sowieckiego, wzbudzały wiele kontrowersji. O tyle zdecydowanie ten pomnik, o którym dzisiaj dyskutujemy, został ufundowany w 79 roku. Tam nie ma tych treści bardzo kontrowersyjnych. Są dwie rzeczy, dwa elementy, czy też dwa symbole, tak już to określmy, które właśnie nie powinny się tam naszym zdaniem znajdować. Pierwsza to jest czerwona gwiazda, która jest widoczna na hełmie jednego z żołnierzy przedstawionych przez artystę na tym monumencie. I druga rzecz to jest Krzyż Grunwaldu. I myślę, że ten drugi element troszeczkę tutaj nam gdzieś umyka w tym całym dyskursie, a trzeba o nim powiedzieć kilka słów. Krzyż Grunwaldu to jest odznaczenie wojskowe, bardzo wysokie, okresu PRL-u, odznaczenie, które jest pomysłem, czy też może inaczej, alternatywą komunistów okresu II wojny światowej, a więc przywódców Polskiej Partii Robotniczej i Zbrojnego Ramienia, czyli Gwardii Ludowej. Odznaczenie ustanowione w listopadzie 1943 roku, które miało być alternatywą dla najwyższego odznaczenia państwowego wojskowego, a więc Orderu Virtuti Militari. Stąd przyznawanie odznaczeń osobom ściśle związanym z kierownictwem najpierw PPR-u i Gwardii Ludowej, a następnie wszystkim osobom, które z systemem komunistycznym były bardzo ściśle związane. Tych osób łącznie aż do 1992 roku zostało odznaczonych ponad 5700, ale proszę Państwa, wśród tych osób są osoby zaprzedane całkowicie Związkowi Radzieckiemu. Odnajdujemy tam osoby żyjące jeszcze niedawno, które powołały po 92 roku Stowarzyszenie Obrony właśnie tego odznaczenia wojskowego, komunistycznego. Podkreślam jeszcze raz, a to były osoby, ja przywołam choćby nazwiska, Jan Czapla, Teodor Kufel, Ryszard Nazarewicz, Jan Ptasiński. To są ludzie, którzy współdziałali, czy też pracowali dla sowieckiego wywiadu. Teodor Kufel, człowiek, który związany był swoją karierą polityczną i wojskową z Milicją Obywatelską, Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Był słuchaczem wyższej szkoły KGB w Moskwie, proszę Państwa. O tym trzeba mówić i trzeba również zwrócić uwagę na ten element. Reasumując, żeby pozwolić również innym wypowiedzieć swoje zdanie, sądzimy, że chyba najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, jako że pomnik jest dziełem również artysty, który związany jest z naszym miastem. Chodzi o pana Stefana Maja, który nie budzi w całym swym kształcie olbrzymich kontrowersji, tylko niektóre jego elementy. Myślę, że najbardziej rozsądnie byłoby skorygować jego kształt, prawda? Doprowadzić do sytuacji, żeby zniknęły te elementy, te symbole, o których powiedziałem, które jednoznacznie kojarzą się z okresem właśnie realnego socjalizmu, mówiąc delikatnie.
Panie Piotrze? Znaczy, jeżeli chodzi o kształt tego pomnika, on bardzo przypomina pomnik obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Bo tutaj pan wspomniał i bardzo słusznie, że są elementy, które się znajdują na tym pomniku, przypominające czy przypisujące, czy propagujące ustrój totalitarny, jakim niewątpliwie był komunizm, czyli przede wszystkim ta gwiazda radziecka. Można ten pomnik, nie trzeba go wcale niszczyć, można go zmodyfikować. Ta modyfikacja wcale nie musi być duża. I warto też pamiętać o tym, że on się wpisał w krajobraz naszego miasta, a tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo przypomina ten pomnik z Westerplatte. I tutaj wokół tego należy szukać jakiegoś kompromisu.
Panie Witoldzie?
W pełni popieram. Mówię, że na tym pomniku te dwa elementy w żaden sposób są nie do zaakceptowania. Ja może trochę się cofnę do lat 80., bo doskonale pamiętam. Taka była płyta przy PKS-ie, przy kielskim PKS-ie już nieistniejącym, upamiętniająca powstanie Solidarności. I tam w 82 roku, w pierwszym, działacze Solidarności, którzy chcieli złożyć kwiaty, byli wyłapywani przez milicję i zawożeni pod ten pomnik i przymusowo musieli tam złożyć. Jak ktoś tam za dużo podskakiwał, no to na drugi dzień miał oczywiście kolegium. No to było pokaźne kolegium. Ja pamiętam, że w dwóch przypadkach to składałem się, żeby pomóc takiemu człowiekowi. On nie chciał, przecież w życiu by nie złożył, no bo stawiał opór, no to go po prostu za to go ukarali kolegium. Nawet jeden z pracowników, nie będę wymieniał, pamiętam do dzisiaj imię i nazwisko. No, w takim geście solidarności pomogliśmy mu tak, żeby, no bo pewnie byłoby mu trudno. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ten pomnik nigdy nie został zaakceptowany przez społeczeństwo naszego miasta. Ja osobiście, pomimo że 79, w przyszłym roku byłoby 40 lat, mam nadzieję, że w tej formie nie dotrwa, ja nigdy tam nie byłem pod tym pomnikiem. W geście takiego protestu, bo go po prostu nie zaakceptowałem. Z daleka go widziałem, ale blisko nigdy nie byłem, nawet na pierwszym schodku. Tak można też na swój sposób. Miasto, mieszkańcy naszego miasta go nie zaakceptowali. Coś trzeba z nim zrobić. Daleki jestem od wyburzenia, no bo jest taka miejscowość Kozłówka, że takie pomniki przyjmują, tak? Można go tam też dla jakiejś historii. A mamy piękny jubileusz w tym roku. To miejsce jest znakomite i właśnie z tą niepodległością, z tym jubileuszem coś tam zrobić. Jeżeli się nie da go po prostu zagospodarować, bo nie znam, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale w takim kształcie jest po prostu. Te dwa elementy to muszą jak najszybciej. Przynajmniej ta gwiazda.
Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się. Jestem w wieku lat 40, więc nie mogę pamiętać tych czasów, natomiast czasy współczesne już troszeczkę bardziej. Ja uważam, że absolutnie nie należy takowego pomnika niszczyć. Modyfikacja jak najbardziej i przy pomniku znaczącej wielkości kolorowa tablica wyjaśniająca, przybliżająca młodzieży absolutnie dla nich kosmiczne lata 80. i walkę o nazwijmy to niepodległość, pełną niepodległość naszego państwa. Krótka historia pomnika, krótka wzmianka o dokonanych dziś, czy za kilka miesięcy modyfikacjach. Stare zdjęcia pomnika pokazujące, gdzie tych modyfikacji dokonano. Zachęta do wspomnienia o tych, którzy naprawdę walczyli o niepodległość. I myślę, że to wszystko. Żadnego niszczenia. Ja uważam, że gdyby to na mnie zależało, tak bym doradził. Czyli tablica informująca o historii, modyfikacja pomnika, pozostawienie na tejże tablicy kilka starych zdjęć pomnika i to wszystko. No nie można niszczyć, można wykorzystać pomnik do nauki historii. Tym, którzy o tej współczesnej historii mają bardzo mgliste pojęcie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Pani wojewodo, jak dużo jeszcze tego typu symboli zostało w województwie świętokrzyskim?
Dziś nie jestem w stanie podać konkretnej liczby. Jesteśmy na etapie zbierania od jednostek samorządu terytorialnego listy pomników, tablic, które upamiętniają czasy komunizmu. I kiedy ta lista będzie kompletna, pełna, no wtedy będziemy pracować razem z Instytutem Pamięci Narodowej, żeby po prostu to ocenić. Ja wiem, że już niektóre samorządy podjęły działania dotyczące usunięcia ze swojej przestrzeni publicznej takich miejsc. Natomiast pozostałe mają czas do końca marca i ja jestem przekonana, że tak jak w przypadku ulic, tutaj samorządy też ze dużym zrozumieniem do tego podejdą.
Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panu. Witam Panią Wojewodę i bardzo słusznie Państwo dyskutujecie, że należy jednak zostawić, bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było Stalingradu, nie było odwrotu i Polska by była wynarodowiona. 80% naszego społeczeństwa miało być przez Hitlera zniszczone. Praktycznie dzisiaj byśmy nie istnieli. Jaki był ten komunizm, to był, ale nie można stawać znaku równości między faszyzmem a komunizmem. Ja żyłem w tej Polsce ludowej, której się bardzo dużo budowało do 80 roku. Niektórzy oponenci dzisiejszej opozycji, a czy wszyscy z Solidarności, dostali bardzo szlachetne wykształcenia właśnie w tamtej Polsce. Nie można o tym zapominać, pamiętajcie. Bo jeżeli dzisiaj wyburzymy te pomniki, które były stawiane za tamtej władzy, co się stanie, jak wiatr znowu odwróci się od wschodu? Dziękuję. Miłych obrad.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, który z tych systemów był gorszy. Panie Marku, nie można postawić znaku równości. Mnie się wydaje, że można
postawić znak. Jeżeli nie równości, to bardzo, bardzo, bardzo dużego podobieństwa. No niestety ja nie podzielę zdania naszego słuchacza. Natomiast bardzo dziękuję za ten pierwszy telefon, za ten rozsądek i właśnie takie bardzo, bardzo mądre podejście do sprawy. Z drugą wypowiedzią niestety nie zgadzam się absolutnie. Ja przypomnę tylko, że skala ofiar systemu komunistycznego jest zdecydowanie większa, prawie dwukrotnie większa i szacuje się dzisiaj, że komunizm pochłonął ponad 100 milionów ofiar. Jest większa, aniżeli właśnie systemu faszystowskiego, nazistowskiego. No oczywiście jest to temat na bardzo, bardzo długą dyskusję, ale my właśnie o tym dzisiaj dyskutujemy. Właśnie chyba słuchacz nie do końca zrozumiał nasze intencje i treść naszych wypowiedzi, bo właśnie chodzi nam o to, żeby ta symbolika sowiecka zniknęła. Ja tutaj odwołam się jeszcze dosłownie w dwóch zdaniach do historii. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że Związek Radziecki nie był dobrym wujkiem. Stalin nie był dobrym wujkiem, a Związek Radziecki nie był naszym, nie wiem, opiekuńczym państwem w stosunku do Polski. Faktem jest, że Rosjanie pojawili się w II Rzeczpospolitej już w 1944 roku, bo my jakby patrzymy na wydarzenia przez pryzmat stycznia 1945, ale ja przypomnę, że wojska sowieckie pojawiły się już po raz pierwszy 4 stycznia 1944 roku na terenie powiatu sarnańskiego. To była pierwsza integralna część II Rzeczpospolitej. Nie robili tego naprawdę z jakichś altruistycznych pobudek. Stalin i Sowieci realizowali swoje cele ogólnoświatowej rewolucji. Byliśmy tylko jak gdyby na drodze tego wszystkiego. Ja przypomnę choćby te wydarzenia. Styczeń, luty 1945 roku toczy się operacja Wiślańsko-Odrzańska. Armia Czerwona, jak przez cały system okres realnego socjalizmu mówiono, wyzwalała Polskę. Nie było to żadne wyzwolenie, to było zajęcie terenów Polski przez Sowietów, a jednocześnie w pierwszych dniach lutego, przecież przypomnę, jest konferencja w Jałcie, gdzie definitywnie zapada decyzja co do losu Polski i podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Zostajemy oddani niestety przez naszych również aliantów zachodnich, przez Brytyjczyków i Stany Zjednoczone w orbitę wpływów sowieckich. I o tym musimy pamiętać i to musimy powtarzać. Zawsze pamiętać o tym, że wydarzenia dotyczące naszej historii, naszego kraju musimy rozpatrywać też w pewnym szerszym kontekście międzynarodowym. Rosjanie nie zrobili nic dla nas. Oni realizowali własne cele. My byliśmy elementem w tej grze. I tak to można krótko podsumować.
Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy pana, jest pan na antenie.
No, proszę pana, pan wypowiedział się w takiej sprawie, proszę pana, a niech pan sięgnie do głębszej historii, co robiła inkwizycja. Jeżeli byśmy rozrapywali wszystkie te rany, co robiła szlachta z chłopami, kiedy chłop uzyskał nazwisko, kiedy, proszę pana, Europa wyzwoliła się spod jarzma kapitalizmu takiego ciężkiego, kiedy 10-12-latkowie pracowali po 12-10 godzin w kopalniach, o tym pan nie wspomniał. Tylko gdyby nie rewolucja w Rosji, to dzisiaj zachodni robotnicy w dalszym ciągu by pańszczyznę odpracowywali i chłopi. Gdyby nie rewolucja w Rosji. Proszę pana, oczywiście Stalin był mordercą. Był. To trzeba przyznać to i napisać wszędzie, na pomnikach, w książkach, w historii. Proszę pana, a nie burzyć dzisiaj ten żołnierz, który szedł z Rosji, tutaj zginął, proszę pana, który nie wiedział, że była Jałta, nie wiedział, że był, proszę pana, układ między Hitlerem a Mołotowem, proszę pana, nie wiedział o tym, no jako prosty żołnierz. Uszanujmy tych ludzi i napiszcie prawdziwą historię. A co dzisiaj, jeżeli się zmieni ustrój, co zrobimy z Kaczyńskimi, co tak będziemy zmieniać, to historię bez
przerwy? To już nie jest tematem naszej dyskusji. Dziękuję za ten telefon. Panowie radni, państwo też pewnie będą mieli sporo do powiedzenia w sprawie pomnika. Wiadomo już, że nie są panowie zwolennikami jego wyburzenia, chociaż pan Witold mówi, że przy pomniku nie był nigdy.
Tak, można mówię protestować. W ten sposób protestowałem. Akceptowali ci, no, którzy byli związani z tą instytucją, która mieściła się na ulicy Żeromskiego. To był komitet, no, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. No to ci akceptowali, chodzili te wszystkie, mówię, galówki, no to tam się kończyły. No ja nie akceptowałem, byłem po drugiej stronie. No i inaczej nie mogłem, prawda? Tak mogłem. I oczywiście jeszcze o jednym elemencie, mówię, zapomnieliśmy powiedzieć, tam jest jeszcze data, ta, która no, bardzo źle się kojarzy, 22 lipca. Ja to oczywiście wyczytałem, bo ja tego nie widziałem, bo tak jak mówiłem...
Nie tak, było. No bo powstał na 35-lecie
PRL-u. To wszystko musiało na 22 lipca. No, przecież ta data jest dla nas, no bardzo źle się kojarzy. No. Chyba każdy wie, już mówię, 44, no nie?
Panie Piotrze, na pewno jest to jakiś, tak jak pan wspomniał, symbol Kielc, symbol miasta. Także dla turystów, którzy zwiedzając Kadzielnię, na pewno tam docierają do tego pomnika.
Znaczy, ja powiedziałem, że ten pomnik na pewno wpisał się w krajobraz naszego miasta. Ja nie uważam, że on jest symbolem tego miasta. Bardziej dla osób, które na pierwszy rzut oka go zobaczą, kojarzy się z Westerplatte.
Tak, no to wiadomo.
Dlatego mówię, że tutaj jest potencjał do tego, żeby wykorzystać podobieństwo i zrobić z tego pomnik dla żołnierzy, którzy walczyli o wybrzeże. Natomiast jeżeli mielibyśmy odnieść się do telefonów słuchaczy, to mamy tutaj kilka aspektów. Pierwszym aspektem na pewno jest aspekt prawny, który zobowiązuje samorządy do tego, żeby się dostosować do obowiązującej ustawy. Drugi aspekt to jest aspekt moralny, w mojej ocenie przynajmniej. Polska ma tylu bohaterów, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Rok 1945 teoretycznie uwalniamy się spod władzy hitlerowskiej. Dla bardzo wiele osób wtedy myślało, że Polska odzyskała niepodległość. Stało się zupełnie inaczej. Z jednego systemu weszliśmy w zupełnie inny, podobny, można powiedzieć, podobny system, równie totalitarny. I przez ten okres do 1989 roku ta historia była zakłamywana. Naszym celem w tym momencie jest przywrócić tożsamość tym bohaterom, którzy zostali zapomnieni. Pamiętajmy o rotmistrzu Pileckim. Pamiętajmy o wielu innych bohaterach, o których nawet przez te lata nie okupacji, tylko wpływu Związku Radzieckiego nie można było nawet o nich wspomnieć. Najprostszy i najbardziej chyba taki krzyczący do nas wszystkich symbol to jest Katyń. Przez te lata w ogóle nie można było nawet wspomnieć o Katyniu.
Jedno zdanie, panie redaktorze. Ja myślę, że można by to podobieństwo wykorzystać z faktem, że ostatnia zmiana na Westerplatte to z Kielc. Więc można go w jakiś sposób wykorzystać, tak, bo to ostatnia już była zmiana na Westerplatte.
Jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy, że naród bez historii przestaje istnieć. I o tym trzeba pamiętać. A historię mamy bardzo bogatą, mamy bardzo wielu bohaterów, którym należy się szacunek i należy ich uczcić.
Bohaterów niekontrowersyjnych, tutaj podkreślam, tak. Prawda? Takich, którzy zasługują na to, żeby w tej przestrzeni publicznej funkcjonować, bo ja tutaj też przypomnę, że pomnik to jest rzecz, która ma też edukować, prawda? Odgrywać bardzo istotną rolę edukacyjną. To ma być jakiś wzorzec i tutaj nie dyskutujemy tylko o dzisiaj, czy też tylko o jutro, ale o tym, co będzie za lat 10, 15, 20 i my jesteśmy też odpowiedzialni za wychowanie młodych pokoleń, bo jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli to zarzucimy, a mam nadzieję, że ja kiedyś tutaj wypowiedziałem się w tym tonie, że po 89 roku mamy przykład tego do dzisiaj, o tych nieuporządkowanych sprawach, patronach nazw, ulic, szkół, no popełniliśmy jako społeczeństwo jakiś grzech zaniedbania w pewnym stopniu, prawda? I myślę, że przyszedł już najwyższy czas, żeby powiedzieć, co było dobre, co było złe, kto był bohaterem, a kto był kolaborantem i zdrajcą, prawda?
O co walczyli.
No, oczywiście. I jakie były interesy.
Za chwilkę, pani wojewoda, posłuchajmy telefonu.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
Szanowni panowie, mówicie tak, nie używacie takich wielkich słów. Wy jeszcze jesteście młodzi i na pewno nie pamiętacie wojny, II wojny światowej. Ja też nie pamiętam, ale mój ojciec opowiada, matka opowiada, jaka była radość, jak weszli rosyjscy żołnierze. Jak Niemcy uciekali, jak ludzie wychodzili, jak Żydzi opuszczali kryjówki. Było to wielkie święto. I nie róbcie polityki tu, bo polityka doprowadzi do niczego. Co wy macie do tych żołnierzy rosyjskich, którzy tu zginęli? Oni mieli rodziny, oni wierzyli, modlili się. I oni tu zostawili swoje życie. Za to, żeby pan istniał, bo może panowie nie było. Tak pan wielkich słów używa. Tym razem.
Jeżeli mógłbym się odnieść.
Dziękuję bardzo za telefon.
To też do mnie chyba było. Tak,
i za chwilkę pani wojewoda.
Ja bardzo szanuję pana głos w tej sprawie, tylko że tak ja wspomniałem, że bardzo wielu ludzi cieszyło się z tego, że wreszcie faszyzm odchodzi, a nie zdawali sobie z tego sprawy, że wpadają w zupełnie drugi system totalitarny. Ale trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że bardzo wielu bohaterów do tej pory jest zapomnianych i jeżeli my tego nie zrobimy, bo po 89 roku, to pan bardzo dobrze powiedział, powinno być to uporządkowane, my tego nie zrobiliśmy, to kiedy mamy to zrobić, jeżeli nie teraz? Teraz jest najwyższy, można powiedzieć, że ostatni moment, by pracować nad historią naszego państwa i rzeczywiście określić, kto był bohaterem, a kto był zdrajcą.
Ja też z opowieści znam II wojnę światową, z opowieści dziadka już nieżyjącego żołnierza, a raczej się nie cieszyli, jak armia czerwona wkraczała.
Więc jeszcze tak ad vocem powiem, że nie jesteśmy aż tacy młodzi, bo doskonale pamiętamy czasy tutaj chyba w większości zdecydowanej realnego socjalizmu i powiem tak, że też przyłożyłem ręki nieskromnie do tego, żeby ten pomnik, o którym wspomniałem na początku, na skwerze Żeromskiego, żeby zniknął. Pozdrawiam Zygmunta Pęksyka i Dionizego Krawczyńskiego, którzy osobiście z własnymi rękami tego dokonywali.
Ja myślę, że nie możemy zapominać o tym, co działo się w naszym kraju, chociażby po zakończeniu II wojny światowej. To od niedawna możemy mówić o żołnierzach wyklętych i od niedawna rodziny tych osób mogą pochować tych, których wygrzebujemy z miejsc po prostu podłych, tak? I pochować tam, gdzie po prostu można pójść i się za nich pomodlić. Ale chcę podkreślić, że mieszkańcy naszego regionu naprawdę oczekują tych zmian i mogłam się o tym przekonać chociażby wydając zarządzenia zastępcze dotyczące zmiany nazw ulic. Kiedy pytałam jakieś grupy mieszkańców, to oni zwracali uwagę, że imiona ulic, czy skwerów, czy szkół powinny być związane z bohaterami regionalnymi. To nie są często nazwiska z wielkich ksiąg, o których się mówi, ale w wielkiej historii, ale to są ludzie związani z działalnością dla konkretnego regionu, dla konkretnej gminy, dla konkretnego powiatu i tam mieszkańcy o nich naprawdę pamiętają. I to cieszy i uważam, że ta mała ojczyzna powinna być doceniana i dziś właśnie chcemy to robić. Chcemy wreszcie uporządkować to, co było zaniedbane przez naprawdę wiele lat.
Pani Wojewodo, a co z samorządami, które się nie wywiążą z tego obowiązku?
Jeżeli samorządy nie wykonają ustawy, zapisów ustawy, a więc do 31 marca nie uporządkują przestrzeni publicznej z miejsc, które, czyli po prostu nie usuną pomników, które upamiętniają totalitaryzm i komunizm, wtedy obowiązek będzie spoczywał po mojej stronie. Będę zmuszona do wydania decyzji dla samorządu i to znowu będzie po stronie samorządu, ale będzie zmuszony samorząd do wykonania po prostu decyzji wojewody.
Padły tu już, panie Marku, takie porównania, tak jak pan Piotr powiedział, że ten pomnik przypomina ten z Wybrzeża, z Westerplatte. Wczoraj nawet na sesji padła taka propozycja z ust jednego radnego, z Jarosława Machnickiego, który wspomniał, że właśnie 4. Pułk Piechoty Legionu walczył na Westerplatte i że można by tutaj, wiesz, modyfikując, tak, wykorzystać.
W istocie ja przypomnę tylko, że polska składnica tranzytowa wojskowa składnica tranzytowa na Westerplatte. Tam garnizon, większość garnizonu wymieniana była co pół roku i zdarzyło się, że właśnie akurat na Kielczanie tutaj garnizon kielecki wystawiał warty pod koniec marca 1939 roku żołnierze z garnizonu kieleckiego, w większości z 4. Pułku Piechoty właśnie przejęli wartę na Westerplatte i tym sposobem właśnie bronili tego miejsca w 1939 roku. Myślę, że jest to dość ciekawa koncepcja, ciekawy pomysł i można by w ten pożyteczny sposób przypomnieć Kielczanom, bo myślę, że niewiele osób w Kielcach i w naszym regionie wie, zdaje sobie sprawę, że tymi właśnie bohaterami walczącymi tam między 1 a 7 września w większości byli nasi krajanie. Pomysł, sądzę, godny rozważenia i można zdecydowanie tutaj wykorzystać.
Kończymy już dzisiejszy program. Zbliża się godzina 17. Za 2 minuty wiadomości. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziś gośćmi Radia Kielce byli Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Marek Jończyk, kielecka dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
I kielec radni Piotr Kisiel i Witold Lorenz.
Dziękuję. Dziękuję.
Za uwagę dziękuję, Robert Szumilewicz.
Punkty widzenia.